dumy Izraela, jaką były organizacje wywiadowcze, czy ich osłabienie i właściwie paradoksalnie w interesie Netanjahu leży właśnie długa wojna o niskiej intensywności, bo dopóki trwa wojna, no to Izrael jest państwem cywilizowanym i nie będzie prowadził rozliczeń, żeby nie osłabić spójności wewnętrznej państwa. Natomiast no, myślę, że Netanjahu po raz pierwszy realnie stoi przed perspektywą nie tylko utraty władzy, ale znalezienia się za kratami po prostu.
Bo cały generalnie Bliski Wschód to bardzo zniuansowana układanka. I to, o czym warto pamiętać, to to, że to nie jest układanka wyglądająca jak szachownica. Biali, nasi kumple, czarni, ci źli, nie ma, prawda, jasnej, ciemnej strony mocy. Jest układ, sieć interesów. I Rosjanie wciąż bardzo aktywnie, właściwie od momentu II wojny w Zatoce Perskiej, starają się odbudować swoją mocarstwową pozycję, jaką miał Związek Radziecki.
Turcja jest zaangażowana w kompletną zmianę sojuszy na obszarze Południowego Kaukazu. Turcja próbuje, no ale to już jest składanie ręki między drzwi trochę, próbuje grać własne interesy w Azji Środkowej. Od pewnego czasu mniej intensywnie, no bo właśnie zdali sobie sprawę, że tam są dwa, właściwie trzy kamienie młyńskie w Azji Środkowej się kręcą, i chiński, i rosyjski, i jeszcze amerykański do kompletu, więc Turcy tutaj no, nie mają wielkiego pola działania, wobec tego kopią tego słabszego sojusznika w NATO, czyli Francję.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i jak co dwa tygodnie mam przyjemność rozmowy z naszymi znakomitymi gośćmi na temat tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, godzin nawet w polityce międzynarodowej, a dzieje się nadal sporo, tematów nam dzisiaj nie brakuje. Poruszymy te tematy dzisiaj z panem ambasadorem Jerzym Markiem Nowakowskim, znanym państwu z łamów Nowej Konfederacji, dyplomatą, historykiem, dziennikarzem, no i stałym współpracownikiem Nowej Konfederacji. Witam panie ambasadorze. I witam pana Marcina Krzyżanowskiego, również znanego państwu z naszych dotychczasowych komentarzy, iranista, afganolog, przedsiębiorca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i były dyplomata. Witam serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
Drodzy panowie, podczas ostatniego dwutygodnika mieliśmy bardzo pogłębioną dyskusję na temat tego, co działo się wówczas w Izraelu i Palestynie, w strefie Gazy. Zakończyłam poprzedni odcinek takimi słowami, że być może spotkamy się za dwa tygodnie i porozmawiamy o czymś nieco bardziej pozytywnym niż to, o czym wówczas mieliśmy okazję porozmawiać. Jesteśmy dzisiaj w 54. dniu toczącego się konfliktu, no ale widzimy pewne jaskółki być może przełamania tego impasu na linii frontu, ponieważ od kilku dni panuje tam zawieszenie broni, doszło do uwolnienia kilkudziesięciu zakładników. Na razie są to kobiety i dzieci, natomiast toczą się dyskusje, bardzo tajne dyskusje, ponieważ do Kataru i do Izraela udał się szef amerykańskiego wywiadu CIA, William Burns. Człowiek niejako używany przez samego Joe Bidena, administrację Bidena, jako człowiek do zadań specjalnych, bo znamy go już z poprzednich negocjacji, między innymi w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No ale właśnie, o te rozmowy tajne, podkreślam, ponieważ czytamy o nich w niemal wszystkich mediach, rozpisują się o nich zagraniczne serwisy. I na początek pana ambasadora Nowakowskiego chciałabym zapytać, no skoro to są takie tajne rozmowy i spotkania, o których absolutnie nie powinniśmy wiedzieć, w takim razie jak ten sygnał odczytywać? Bo czytam sobie tutaj o tym, że mają to być prace toczące się nad tym, żeby to zawieszenie broni jednak utrzymać, żeby ten rozejm trwał, a jednocześnie ze strony izraelskich sił zbrojnych na przykład słyszymy bardzo jasne deklaracje, że to jest tylko przerwa, tak? Pauza. My po tej przerwie zamierzamy zniszczyć Hamas, tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej, i zamierzamy doprowadzić do tego, aby te walki jednak trwały. W takim razie, panie ambasadorze, jakie pan widzi szanse w tym, że William Burns jedzie na Bliski Wschód, Antony Blinken jest niejako odsunięty od tych negocjacji? Jak to czytać?
Znaczy, Blinken nie tyle jest odsunięty od tych negocjacji. No, Blinken jest od negocjacji politycznych. A tutaj istotna część tych rozmów to są rozmowy, które z różnych powodów, zarówno dla Hamasu, jak dla Izraela, nie są wygodne. Ustępstwa, które obie strony czynią, są dla obu stron niespecjalnie godne upowszechniania. Wobec tego, poza tym, że rozmowy są, co nieco obniża poziom napięć, właściwie o nich bardzo niewiele wiemy. Tu pani powiedziała, że zwolniono izraelskich zakładników. No niezupełnie. To jest wymiana i to wymiana 1:3. Czyli na jednego izraelskiego zakładnika Hamas otrzymuje trzy osoby, które siedziały w izraelskich więzieniach oskarżone o terroryzm albo wręcz z wyrokami za terroryzm. Co prawda dotyczy to kobiet i młodocianych, powiedzmy, no bo izraelskie prawo na obszarach poza właściwym terytorium Izraela, czyli na obszarze Gazy i na obszarze zachodniego brzegu, pozwala na zatrzymywanie osób małoletnich, ale to jest po prostu wymiana i to wymiana niekorzystna z tego punktu widzenia dla Izraela. Pamiętajmy, że właściwie każdy, kto wróci na tereny palestyńskie z tych zwolnionych, to jest prawdopodobnie kolejny żołnierz Hamasu albo Hezbollahu, który będzie zajmował się walką z Izraelem. Więc to jest dla Izraela trudne. Dla Izraela jest trudne również coś innego. Dla Izraela jest trudna również zgoda na wstrzymanie akcji wojskowej, ponieważ poziom obrzydliwości zbrodni Hamasu, ona była skrajnie obrzydliwa. To się dość rzadko się tego typu akcje, nawet w wykonaniu terrorystów spotyka. Bo jako żywo, no, czym innym było zabijanie nawet sportowców, a czym innym planowe wymordowanie młodzieży, kobiet i dzieci, doskonale przygotowane, prawdopodobnie przygotowane zresztą przez agenturę Hamasu w tych kibucach, które zostały zaatakowane. I szkody psychologiczne, które w wyniku tej napaści powstały, są prawdopodobnie na lata nie do zaleczenia, bo to oznacza na przykład coś takiego, że jedno z głównych źródeł utrzymania, bądźmy szczerzy, dla ogromnej części Palestyńczyków, czyli praca w Izraelu, będzie stało pod znakiem zapytania. Każdy pracownik przyjeżdżający, czy to z Gazy, czy z zachodniego brzegu, będzie w Izraelu oglądany jak potencjalny terrorysta i bandyta, i będzie prawdopodobnie, no, że duża rezerwa wobec zatrudniania tych ludzi, a to oznacza oczywiście pogłębienie biedy na terenach palestyńskich, etc., etc. W drugą stronę oczywiście Palestyńczycy powiedzą, że są dyskryminowani, co też będzie prawdą, i będzie się ta spirala nakręcała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ja oczywiście wrócę na mój ukochany południowy Kaukaz i powiem, że to, co stało się w Górskim Karabachu, jest dla Izraelczyków pewnym, no, powiedziałbym, drogowskazem, bo co się stało na Kaukazie? Poprzez gigantyczną czystkę etniczną właściwie rozwiązano problem Karabachu. W Karabachu nie ma Ormian w tej chwili. Sprawa jest właściwie załatwiona, prawda? metodą stalinowską, bo to Stalin w ten sposób załatwiał kiedyś problemy narodowościowe. Ale przez kraje będące w tych nierozwiązywalnych konfliktach. Było to oczywiście obserwowane, no bo chwila nawet nie awantury, bo nikt z nas tym Kaukazem się nie interesował i o nim nie mówił, ale chwila napięcia, chwila ryzyka i sprawa jest załatwiona. No więc myślę, że Izraelczycy uderzając na Gazę, liczyli na efekt podobny do efektu Karabachu, czyli że Palestyńczycy się po prostu stamtąd z własnej nieprzymuszonej woli i czytaj ze strachu wyniosą i problem napaści Hamasu zostanie rozwiązany. No, tylko że interwencja zewnętrzna, właśnie głównie Amerykanów, ale nie tylko, bo również państw arabskich, czy szerzej państw muzułmańskich, bo tu aktywna jest bardzo Turcja również, sprawiła, że ta operacja oczyszczenia Gazy z Palestyńczyków nie powiodła się. I w tej chwili właściwie obie strony znalazły się w sytuacji takiego pata. Ten rozejm troszeczkę wydłuża proces decyzyjny, ale te decyzje będą musiały być podjęte. Armia izraelska jest zdeterminowana, jak się wydaje, do kontynuacji operacji w stylu azerbejdżańskim. Z kolei Hamas jest zdeterminowany do tego, żeby rozkręcać tę wojnę. Jednocześnie zwróćmy uwagę, że Izrael zagwarantował w Katarze, że nie zaatakuje przywódców Hamasu, którzy oczywiście wygodnie w pięciogwiazdkowych hotelach nad basenami sobie planują kolejne operacje terrorystyczne. Więc ponieważ wszyscy utknęli w takim martwym punkcie, czy w jakimś takim ślepym zaułku, no to tu się pojawia William Burns, człowiek od załatwiania spraw niemożliwych. Tylko że przykład ukraiński pokazał, że Burnsowi nie udaje się tych spraw niemożliwych załatwiać, więc nie sądzę, żeby tutaj odniósł jakiś nadmierny sukces, bo poziom nienawiści, ale też poziom determinacji obu stron jest na tyle wysoki, że wydaje się, że ten konflikt w fazie gorącej będzie trwał. Pytanie, czy ta faza gorąca będzie częściowo wychłodzona, czy nie, bo tak naprawdę to, co się dzieje w tej chwili i to, co możemy przewidywać, to jest chyba najgorsze, co się może zdarzyć, bo ten konflikt może się ciągnąć w wersji.
W wersji konfliktu, z którym mamy do czynienia na Ukrainie obecnie, taka patowa sytuacja, wojna pozycyjna, naloty
No nie, no
wzajemne.
tutaj proporcja sił jest taka, że Izraelczycy oczywiście są w stanie dojść do granicy z Egiptem w dowolny sposób i w dowolnym tempie, jaki sobie wybiorą, natomiast są hamowani przez swoich sojuszników. Wobec tego prawdopodobnie będzie tak, że być może ludność Gazy nie będzie umierała z głodu, tylko będzie przymierała głodem, że nie będzie umierała z pragnienia, tylko będzie miała dwie szklanki wody dziennie do wypicia. No to wszystko wygląda na to, że tak naprawdę zmierzamy ku najgorszej fazie konfliktu, czyli konfliktu o obniżonej intensywności.
Ja się tutaj też pozwolę odnieść do tego, o czym pan mówił właśnie, że jest ta presja ze strony sojuszników Izraela. To zaczęło się od takiej radykalnej zmiany postawy Stanów Zjednoczonych, od początkowego carte blanche na działania Izraela. Później jednak coraz bardziej to przyzwolenie było studzone przez administrację Bidena, ale teraz Izrael jest ostrzegany przed tym, żeby nie powtarzać na północy tej operacji, tego okrucieństwa, które wydarzyło się już na południu Strefy Gazy. Dlatego też o tych ostrzeżeniach mówimy, ale Pana Marcina mam takie pytanie, bo teraz.
Jedno
Tak, bardzo
wtrącenie.
proszę.
No, niestety albo stety, no, to kwestia podejścia. Współczesne wojny wygrywa się na portalach internetowych i w sieciach społecznościowych dużo bardziej niż na froncie. To samo dotyczy w dużej mierze wojny Rosji przeciwko Ukrainie i też uzdy nakładanej na Ukraińców. Ukraińcy, gdyby otrzymali większą pomoc i wolną rękę, mogli tę wojnę w zeszłym roku wygrać. W tej chwili tkwią w okopach jak pod Verdun i też wyjścia nie widać.
Tylko jednak mamy tutaj na Bliskim Wschodzie iście inną układankę, aniżeli podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo właśnie chciałam przejść do tego tematu układanki na Bliskim Wschodzie, bo rzeczywiście doszło do sytuacji, prasa nazywa to sytuacją niecodzienną, kiedy w Izraelu ląduje katarski bombowiec z katarskimi urzędnikami, którzy przylatują do Izraela negocjować właśnie to zawieszenie broni, które obecnie obserwujemy. No i mamy sytuację tego typu, że kraje, które oficjalnie nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych, zaczynają ze sobą rozmawiać i Katar ogłasza przełom, tak? Ogłasza to, że udało się to bardzo kruche jeszcze zawieszenie broni wynegocjować. I tak naprawdę wydaje się, że to Katar i Egipt są takimi cichymi bohaterami tego, co obecnie w konflikcie izraelsko-palestyńskim obserwujemy. I właśnie, panie Marcinie, chciałam zapytać, skąd taka rola Kataru tak naprawdę w tym momencie, bo to, że bazy Hamasu na terenie Kataru od lat istnieją, to wiemy. To, że Katar jest swego rodzaju takim proxy Stanów Zjednoczonych w kontakcie z Hamasem, wiemy, ale skąd ci dyplomaci katarscy? Tak, ja wiem, że pan nam to Zomer na pewno fantastycznie wytłumaczy, ale chciałam zapytać właśnie, skąd taka rola Kataru w tym wszystkim? To jest bardzo mały kraj, zaledwie 300 tysięcy mieszkańców, ale bardzo zasobny i bardzo wpływowy, jak się wydaje, dyplomatycznie również. Jest pan wyciszony.
Tak. No cóż, tutaj jak rzadko kiedy prawdziwym jest powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przez minione lata, właściwie tak około ostatnich 20 kilku lat, Katar powoli, stabilnie i zaskakująco cicho budował swoją pozycję regionalną i światową, pozycję opartą właśnie na petrodolarach, chociaż w sumie Katar jest eksporterem gazu, nie ropy. I uszło
Między
to
innymi do nas zresztą w dużych ilościach.
dokładnie. I uszło to zasadniczo tak naprawdę do organizacji mundialu. Ten Katar uchodził czyjejkolwiek uwadze. Z kilku zasadniczych przyczyn. No, jeśli chodzi o sławę, no to na Półwyspie Arabskim jest Dubaj i długo, długo nic. Dubaj, który przyćmiewa wszystko, Dubaj, który jest symbolem sukcesów, Dubaj, który jest symbolem modernizacji i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie oczy są zwrócone na Dubaj. Jeśli nie na Dubaj, czy tam szerzej Zjednoczone Emiraty Arabskie, no to uwaga jest zwrócona na największe państwo i najsilniejsze państwo regionu, czyli w Arabię Saudyjską, na terenie której mamy zlokalizowane meczety w Mekce i Medynie, która jest miejscem pielgrzymek, która jest w każdych notabene bardzo pobieżnych analizach stawiana jako ten pierwszy przeciwnik Iranu w znowuż bardzo spłyconej analizie konfliktu sunnicko-szyickiego, czy też arabsko-perskiego i tak dalej, i tak dalej. No i ten nieszczęsny Katar, maleńkie państewko, o którym mało kto słyszał, położone na półwyspie, zdołało przede wszystkim stworzyć bardzo opiniotwórcze medium nadające po
Al
arabsku i po
Jazeera.
angielsku, czyli Al Jazeera. To jest pierwsza rzecz, poza tym pierwszy przykład i za tym idą kolejne. Druga rzecz. Katar zdołał jeszcze kilka lat temu wygrać zimną wojnę właśnie z Arabią Saudyjską. Katar w pewnym momencie, przynajmniej według polityków saudyjskich, według Mohammada bin Salmana przede wszystkim, zaczął boksować powyżej swojej wagi, powyżej swojej, zaczął grać powyżej swojej ligi, co nie spodobało się Arabii Saudyjskiej, gdyż okazało się, że Katar, krótko mówiąc, nie uznaje przywództwa Arabii Saudyjskiej w Radzie Państw w Zatoki, gdyż ma swoją agendę.
A więcej Katarczycy, przepraszam tylko za wtrącenie, Katarczycy w tym meczu zaczęli grać w ogóle w koszulkach irańskich.
Dokładnie i tureckich, bo właśnie tą zimną wojnę, która w pewnym momencie była o krok od saudyjskiej interwencji, zdołano zażegnać. To jest właśnie duży sukces katarskiej dyplomacji, która kolejny raz udowodniła swój kunszt. Zdołano, oczywiście, żeby przesadnie nie drażnić Saudyjczyków, sprowadzić do Kataru wojska nie irańskie, tylko tureckie, ale blokada, którą zarządziła Arabia Saudyjska, która odcięła właściwie Katar od żywności, została przełamana niemalże jak blokada Berlina Zachodniego w czasie Wielkiej Zimnej Wojny przez pomoc irańską. Oczywiście nie udzielaną bezinteresownie, bo za każdą butelkę wody, którą dostarczono do Kataru, Iran kazał sobie uczciwie nie słono, ale jednak płacić. Tym niemniej wytworzyło się coś, czego nie można absolutnie nazwać sojuszem katarsko-irańskim, ale pewną nicią porozumienia, bo oto Katarczycy zdali sobie sprawę, że w razie konfliktu z Arabią Saudyjską tak naprawdę mogą liczyć tylko na Irańczyków. To jest pamiętane w Katarze, w związku z tym stosunki katarsko-irańskie są zawsze co najmniej, znaczy zawsze, w ostatnich latach są zawsze co najmniej dobre. Kolejna rzecz to postawa Kataru względem rozmaitych ruchów sunnickich, milicji sunnickich i państw regionalnych. W szczególności chodzi mi tutaj o zaangażowanie Kataru w wojnę domową w Syrii, oraz podczas której to wojny Katar i Iran, no, stanęły po przeciwnych stronach barykady, bo Katar zaczął bardzo mocno wspierać radykalnie sunnicką, islamistyczną wręcz, bo wcale nie demokratyczną, opozycję syryjską. I co bardzo ciekawe, po tej samej stronie barykady stanął Hamas. Hamas wspólnie z Katarem, stąd też oczywiście korzenie współpracy są daleko głębsze, no, ale nie cofajmy się aż tak głęboko do historii. Stąd też trwająca do tej pory znakomita łączność, współpraca, tak jak pan ambasador wspomniał, przywódcy politycznego skrzydła Hamasu siedzą bezpiecznie w Katarze. Katar udziela im nie bez powodu i nie bez przyczyny gościny. Więc w czasie wojny domowej w
Jeszcze
Syrii.
gwarancji bezpieczeństwa w tej chwili.
Dokładnie. To też są w interesie Kataru, no bo zabójstwo kogokolwiek już tam abstrahując od Hamasu, zabójstwo kogokolwiek przez obce, zwłaszcza izraelskie służby, byłoby bardzo potężnym policzkiem wymierzonym Katarowi, no co Katar absolutnie nie może sobie pozwolić. Ale wracając do wojny domowej w Syrii, Hamas z Katarem stały po jednej stronie barykady, wspierając islamistów. Iran stał po drugiej stronie barykady, wspierając Bashara al-Assada. I ten okres to okres nie tyle zawieszenia współpracy, co pewnej wrogości między Hamasem i Izraelem. Więc tutaj między bajki można włożyć twierdzenia o tym, że Iran i Hamas to jakiś nierozerwalny, wieczny niemalże, a nie taktyczny, czy też wręcz oportunistyczny sojusz. No i tutaj właśnie z tych kwestii bierze się siła Kataru, czyli pieniądze, które umożliwiają grę dyplomatyczną i zręczni dyplomaci, którzy umożliwiają wygrywanie tychże gier dyplomatycznych. I stąd też właśnie potężna, bardzo silna pozycja Kataru w obecnym konflikcie. Z kolei no, Egipt, no, już jako tradycyjny niemalże lider państw arabskich, najludniejsze państwo i na dodatek graniczące z Izraelem, graniczące ze Strefą Gazy, no też
Ale też Egipt,
musi
panie
być.
Marcinie, obawiający się jednak eksodusu palestyńczyków
Oczywiście, znaczy
ze
tu
Strefy
Egipt.
Gazy, bractwo muzułmańskie, tak, które zostało obalone w
Nie,
Egipcie.
no, ja myślę, że prezydent Sisi codziennie o 18 modli się długo, żeby ten Hamas szlak trafił, mówiąc
Dokładnie.
brutalnie, no
Zgadza się.
bo to jest rzeczywiście klon bractwa muzułmańskiego, który jest
Sądzę, a
śmiertelnym wrogiem obecnych władz
na
egipskich.
dodatek bardzo agresywny i bardzo dobrze, jak się okazuje, wyszkolony i zdeterminowany klon. Więc ja osobiście nie wierzę, żeby prezydent Sisi zgodził się na jakiekolwiek ustępstwa w temacie otwarcia granic dla uchodźców palestyńskich. No, jeszcze raz mówię, nie wyobrażam sobie takiej groźby połączonej z taką ofertą, nie wyobrażam sobie aż tak wielkiego kija i aż tak słodkiej marchewki, która byłaby w stanie przekonać, skusić prezydenta Sisiego do tego, żeby wpuścić palestyńskich uchodźców z Gazy. To by oznaczało, podobnie zresztą jak swego czasu w Jordanii i swego czasu w Libanie, co najmniej poważne zamieszki, co najmniej poważny kryzys gospodarczy, o ile nie, no może całkowitą destabilizację państwa, to już byłoby za dużo powiedziane, ale naprawdę bardzo, bardzo poważne perturbacje społeczne i gospodarcze. Więc nie ma takiej
Ale to
opcji.
pomaga Egiptowi w tym momencie prowadzić bardzo zręczną grę, tak? Mamy przejście w Rafah, które jest otwierane co rusz ze względów humanitarnych, przepuszczane konwoje humanitarne, dostawy żywności. Teraz przejście w Rafah przecież też odgrywa bardzo ważną rolę w wymianie zakładników. No, prezydent Sisi zgodził się trochę, bo musiał, tak? No, też został
Ciśnienie nad
pozbawiony.
wym ciś
Tak.
ciśnienie, ciśnienie, którego doświadcza, jest ogromne.
No tak, ale nie zgodził się na żadnych Palestyńczyków. No, on się zgadza na obywateli innych państw i to też w istocie zgadza się w formule korytarza humanitarnego.
Zgadza się.
Zapewniam, że ten korytarz jest bardzo dobrze obstawiony, żeby nie można było z niego wyjść.
Tak. Ale też o sile Kataru i o tym, o czym pan Marcin wspominał, to też właśnie, jeśli chodzi o telewizję Al Jazeera, można wspomnieć taką niejako ciekawostkę, że jest to stacja telewizyjna, która ma chyba najwięcej kamer rozmieszczonych w Strefie Gazy i to ona niejako zmonopolizowała przekaz dotyczący tego konfliktu. Ostatnio taki były dyplomata, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Katarze powiedział, że Katar to jest taka miękka siła na sterydach zmobilizowana w interesie Stanów Zjednoczonych obecnie, tak? Będąca i Doha jako to miejsce.
Amerykanie miewają złudzenia. No nie sądzę, żeby w interesie Stanów Zjednoczonych, natomiast Katarczycy rzeczywiście grają niezwykle sprawnie. Zresztą ich ta blokada i groźby ze strony Arabii Saudyjskiej parę lat temu bardzo zabolały na różne
Ale
sposoby.
zarazem wzmocniły.
Tak, ale już, no, w tej chwili Katarczycy szukają oczywiście co najmniej kilku polis ubezpieczeniowych, żeby coś takiego się nie mogło powtórzyć, bo pamiętajmy, że my mamy tendencję patrzenia na świat arabski, muzułmański, arabski w szczególności, jako na świat dość homogeniczny. Tymczasem wzajemne niechęci, wrogości i rywalizacje są tam chyba większe niż w jakimkolwiek innym regionie. Zwłaszcza że tam można rywalizować, mając duże pieniądze. Ja muszę powiedzieć, że my cały czas zapominamy jeszcze o jedynym realnym brokerze pokoju, jaki występuje, czyli o Omanie. Oman rzeczywiście jest tym krajem, który z nikim się za bardzo nie kocha, ale ze wszystkimi może rozmawiać w tamtym regionie.
Ale też ostatnio rzecznik katarskiego MSZ-u powiedział między innymi coś takiego, że no, nie ma konfliktu, który rozpoczął się i zakończył na polu bitwy i że niejako zarówno Izraelowi, jak i Hamasowi zależy na tym, żeby to zawieszenie broni utrzymać. A ja się zastanawiam, czy aby na pewno, bo jak sobie zerkniemy na sytuację sprzed 7 października w Izraelu, to przecież Netanyahu był wtedy na skraju upadku właściwie, tak? Teraz Jerusalem Post dosłownie Wczoraj zamieścił bardzo taki obszerny artykuł mówiący o tym, że szef wywiadu wojskowego w Izraelu podaje się do dymisji. Jest to właściwie kwestią czasu, kiedy on opuści swoje stanowisko. Zastanawia się już właściwie, czy ma zaczekać jeszcze do dłuższego zawieszenia broni, czy ma swoją pozycję, swoje stanowisko opuścić już teraz. Wychodzą na jaw fakty, że już właściwie w noc po ataku Hamasu na Izrael został ten szef wywiadu wojskowego wykluczony właściwie z rozmów generałów pomiędzy sztabem a wywiadem izraelskim. No i właśnie pytanie, czy, no bo przecież podczas wojny na Ukrainie, chociażby szukając analogii, też po pewnym czasie rozpoczęły się rozliczenia, tak, wysokich urzędników. Nagle okazało się, że armię toczy korupcja, stanowisko straci minister obrony. No i czy właśnie ten czas rozliczeń nie zbliża się w tym momencie do Izraela? No i teraz szef wywiadu wojskowego, no ale może kolejny będzie Netanyahu, panie ambasadorze. Jak pan uważa?
Znaczy, no, ja bym zgodnie ze starym powiedzonkiem z epoki PRL-u, to ja bym powiedział, że Netanyahu stał politycznie nad brzegiem przepaści przed 7 października, po czym zrobił duży krok do przodu. On jest dość powszechnie w Izraelu obwiniany za to, co się stało. Jest obwiniany za rozbrojenie dumy Izraela, jaką były organizacje wywiadowcze, czy ich osłabienie. I właściwie znaczy paradoksalnie w interesie Netanyahu leży właśnie długa wojna o niskiej intensywności, bo dopóki trwa wojna, no to Izrael jest państwem cywilizowanym i nie będzie prowadził rozliczeń, żeby nie osłabić spójności wewnętrznej państwa. Natomiast no, myślę, że Netanyahu po raz pierwszy realnie stoi przed perspektywą nie tylko utraty władzy, ale znalezienia się za kratami po prostu. Bo w tej chwili duża część społeczeństwa izraelskiego jest na niego wściekła, odrzuca go. Gdyby w tej chwili były wybory, Netanyahu by je na pewno przegrał, co nie znaczy, że wygraliby je sympatyczni ludzie, bo obawiam się, że tutaj byłaby wyniki wyborów jeszcze bardziej by nas być może zasmuciły niż względny sukces Likudu, ale na pewno obrona osobistej pozycji premiera Izraela jest jednym z motywów takich, a nie innych decyzji podejmowanych przez Izraelczyków. Natomiast ja się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że obu stronom zależy na rozejmie. Znaczy, ja myślę, że obu stronom w kategoriach strategicznych nie zależy na rozejmie, ponieważ jedyna akceptowana przez Hamas sytuacja to jest sytuacja, w której ostatniego Żyda topi się w Morzu Śródziemnym, a z kolei jedyna akceptowana przez armię izraelską przede wszystkim, ale armia w Izraelu jest potęgą. Izrael jest trochę państwem przy armii, niemal jak Prusy Fryderyka Wielkiego. Otóż armia izraelska niewątpliwie uważa, że dopóki ostatni terrorysta z Hamasu nie zostanie nawet nie tyle pochowany, ile porzucony na pustyni, bo należy jeszcze zbezcześcić te zwłoki w muzułmańskim rozumieniu, no to też wojna się nie może zakończyć. Więc to jest układ win-win dla obu stron i nie sądzę, żeby był możliwy realny rozejm, nawet po tak straszliwie krwawym starciu, jak to w Gazie. Więc jest pytanie, na ile w ten konflikt będą się angażowały inne państwa. No bo przecież ja szczerze mówiąc chętnie pana Marcina Krzyżanowskiego zapytał, być może pan jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kto mówi Hamasem. Czy pamiętamy jeszcze z okresu PRL-u taką piękną frazę, jak był taki członek biura politycznego, niejaki Albin Siwak, znany z nie najbardziej lotnej inteligencji. No i wtedy Stefan Bratkowski zapytał, kto mówi Albinem Siwakiem. Otóż ja bym zapytał, kto mówi Hamasem, bo uderzenie Hamasu było de facto kompletnym zdestruowaniem polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, w momencie, kiedy Amerykanie prawie witali się z gąską. Ja przy naszym poprzednim spotkaniu, Pani Gabrielo, przypominałem to wystąpienie Jacka Sullivana, który 2 tygodnie przed, no 3 tygodnie, przed ostatnim tygodniu września mówił, że jeszcze nigdy na Bliskim Wschodzie nie było tak spokojnie, nie było tak blisko do pokoju. No więc
Wykrakał, że nie wykrakał
wysadzono
za
drzwi,
wcześnie powiedział.
całkowicie. Tak. Wbrew interesom Arabii Saudyjskiej, wbrew interesom, no, tak naprawdę większości społeczeństw tego regionu, przede wszystkim wbrew interesom Palestyńczyków, którzy no już też zaczynali się jakoś urządzać w tym wszystkim. To, że w tych kibucach pracowało w sumie chyba 60 Palestyńczyków dojeżdżających z Gazy, to przecież też jest pewna mentalna rewolucja w Izraelu. To ja do tego pytania do pana Marcina dołączę jeszcze jeden wątek, bo kto mówi w takim razie Hamasem? No ostatnio mieliśmy taką bardzo ciekawą wypowiedź podczas tego wirtualnego szczytu BRICS, na którym wspomniany już tutaj przez nas Mohammed bin Salman powiedział, że no, trzeba rozpocząć poważny proces pokojowy, no i trzeba rozmawiać o przywróceniu, a właściwie ustanowieniu państwa palestyńskiego w granicach sprzed, i tutaj uwaga, 1967 roku, czyli drodzy panowie, to jest przed wojny Jom Kipur. No
No,
i w takim razie.
ale to nie, no, ale to jest stały postulat stawiany właściwie.
Oficjalne stanowisko ONZ-u również.
Tak.
Ale faktycznie w ostatnich latach, pomimo że ten postulat wciąż pozostaje oficjalnie w mocy, to będzie już nikt o tym nie mówił. Po tym jak, nie czarujmy się, umarły de facto, może nie tyle umarły, co zostały zabite przez w szczególności no właśnie Netanyahu, porozumienia z Oslo, wątek państwa palestyńskiego wykraczającego poza jakąś tam bliżej nieokreśloną autonomię daną im dla świętego spokoju, właściwie umarł. Osadnictwo nielegalne, tak na marginesie, na zachodnim brzegu było kontynuowane z całą mocą. To też nie chciałbym, żeby to brzmiało jakiekolwiek usprawiedliwianie zbrodni Hamasu. Ale polityka ostatnich dwóch rządów Izraela to polityka na zachodnim brzegu, zwłaszcza de facto apartheidu. Tak jak teraz rozmawiamy, od momentu, kiedy rozpoczęła się, nazwijmy to, wojna w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu, w różnych okolicznościach ze strony zarówno osadników, policji, jak i wojska izraelskiego zostało zastrzelonych około 250 Arabów. No, odważnie można założyć, że nie każdy z nich był terrorystą i nie każdy z nich szarżował z nożem czy kamieniem na patrol izraelski,
No
delikatnie
i być
rzecz
może jeszcze
ujmując.
gorzej, bo no, na zachodnim brzegu było właściwie normą takie, nie, trudno to powiedzieć, poniżanie, być może
No
to jest złe
dokładnie, tylko
słowo,
dlatego użyłem słowa apartheid po prostu.
zwyczajnych, tak, ale zwyczajnych Palestyńczyków przez patrole izraelskie. Ludzi kompletnie spokojnych, a często nawet proizraelskich. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że moja córka, która była bardzo niedawno w Izraelu, w momencie, kiedy wybuchła ta wojna, to ona mi powiedziała, że oczywiście to jest bandytyzm, ale ona się Hamasowi nie dziwi.
No. To jest bardzo smutne podsumowanie tego. Natomiast kto mówi Hamasem? Bo przede wszystkim, co mówi Hamas? To jak pan ambasador podkreślił, Hamas w przeciwieństwie chociażby do Fatahu, czy nawet do pewnego stopnia Hezbollahu, wzywa nie tyle do powrotu Palestyńczyków wygnanych w 1948 na swoje ziemie, ale do zlikwidowania Izraela jako państwa, no tudzież oczywiście do czystki etnicznej, a jeśli będzie to problemem, do ludobójstwa na żydowskiej ludności Izraela, że państwa arabskiego w świecie wymyślonym, wymarzonym przez Hamas ma po prostu nie być, a
Że
Dokładnie.
państwa Izrael nie żydowskiego.
Przepraszam, państwa żydowskiego ściśle. Tak. Warto podkreślić. De facto sytuacja miałaby wrócić demograficznie do stanu sprzed, nawet nie 48, ale stanu sprzed, właściwie sprzed
Pierwszej wojny
1918 roku,
światowej.
dokładnie. A co do państwowości, no to Hamas ma nieco bardziej mgliste postulaty, coś się mówi właśnie o państwie palestyńskim, no ale ze względu na właśnie istnienie chociażby Fatahu, ten wątek w propagandzie Hamasu jest istotny. To, co najważniejsze dla niego, to zniszczenie państwa żydowskiego i niepodległość, niepodzielność Palestyny. No i tutaj takim propagandowym szermierzem tej irańskiej, tej palestyńskiej, hamasowskiej sprawy jest Iran, który również nazywa wprost, nawet nie używa w oficjalnej retoryce, nie używa słowa państwa Izrael czy tego typu określeń, tylko po prostu reżim sionistyczny, ewentualnie zbrodniczy, ewentualnie ludobójczy reżim sionistyczny. I tutaj Hamasem mówi właśnie Iran. Przy czym też warto też pamiętać, zwłaszcza w kontekście Kataru, bo przyjęło się bardzo mocno upraszczać, zwłaszcza w przekazie adresowanym do amerykańskiego odbiorcy. Iran jest tym złym, Iran jest odpowiedzialny za wszelkie zło. No i tu właściwie urywamy tą narrację, nie niuansując jej. I jakkolwiek wsparcie dla Hamasu ze strony Iranu jest niepodważalne, to jednak tutaj właśnie wciąż mamy ten Katar, to nie w Teheranie mieszkają liderzy Hamasu.
No nie, no Irańczycy mają Hezbollah, a
Dokładnie.
Hamas, znaczy narzędziem Iranu jest Hezbollah, a Hamas jest sojusznikiem.
Dokładnie,
Tylko.
a i to taktycznym, tak jak już wspieraliśmy, bo to nie jest, prawda, słynny wiecznotrwały sojusz, a właśnie pewna wspólnota interesów, a właściwie jednego interesu, czyli wrogość wobec Izraela. Wróg mojego wroga jest moim, no jeśli nie przyjacielem, no to kumplem, któremu można podesłać trochę broni i trochę instrukcji, jak dobrze z niej korzystać.
Ale panie Marcinie, ja przepraszam, że wchodzę w słowa, ale postawię się trochę w roli naszej uroczej
Bardzo
prowadzącej
proszę.
i zadam pytanie uszczegóławiające. Czy w tym dyktandzie, które zostało podyktowane Hamasowi, czy przypadkiem nie pobrzmiewa piękny słowiański język rosyjski, a być może również czy nie ma tam takich fraz języka mandaryńskiego?
Właśnie do tego zmierzałem. Bo cały generalnie Bliski Wschód to bardzo zniuansowana układanka. I to, o czym warto pamiętać, to, że to nie jest układanka wyglądająca jak szachownica. Biali, nasi kumple, czarni, ci źli, nie ma, prawda, jasnej, ciemnej strony mocy. Jest układ, sieć interesów. I Rosjanie wciąż bardzo aktywnie, właściwie od momentu II wojny w Zatoce Perskiej, starają się odbudować swoją mocarstwo, no można powiedzieć, mocarstwową pozycję, jaką miał Związek Radziecki. No i oczywiście tradycyjnym sprzymierzeńcu, że też trzeba na tradycyjnych sprzymierzeńców bardzo uważać, bo prawda, tradycyjnym sprzymierzeńcem Iranu jest teoretycznie Hamas, no wskazałem tutaj rozbieżność z faktami. Standardowym, tradycyjnym sprzymierzeńcem były właśnie państwa arabskie, w tym arabskie, aczkolwiek nie islamskie, nie islamistyczne, żeby być bardziej precyzyjnym, organizacje. No, Izrael stał w obozie państw zachodnich, więc siłą rzeczy, znowuż wróg mojego wroga i tak dalej, to wsparcie Związku Radzieckiego zostało skierowane do państw arabskich i organizacji typu chociażby arafatowskie OWP. Tutaj ta limicą Poliszyna, ale jest, że Polska jako, prawda, bratni
Liczni
naród.
bywalcy w hotelu Wiktoria.
No dokładnie. Tutaj, no ale tutaj myślę, że to temat na osobną debatę. Natomiast jeśli chodzi o sprawy współczesne, to wydaje mi się, że Pekin był bardzo daleki od maczania palców w tym ataku. Oczywiście Pekin ratuje irańską gospodarkę, Iran wspiera Hamas, więc jest tutaj pewien łańcuch, ale moim zdaniem jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, zaangażowania nie było z tej zasadniczej przyczyny, że każdy bardziej gwałtowny konflikt szkodzi chińskiej gospodarce. Chińska gospodarka jest oparta na eksporcie dóbr. No i oczywiście na imporcie węglowodorów z Zatoki i coraz częstszych, coraz większych inwestycjach w regionie. No, pieniądz, z wyjątkiem bardzo specyficznych interesów, lubi spokój. No i w tym momencie właśnie ruina chociażby odprężenia izraelsko-saudyjskiego jest ciosem w interesy Pekinu. Krótko mówiąc, trudniej robić interesy. Co do Rosji, no.
Ja się zastanawiam, bo ja widzę pewien związek, być może nie przyczynowy, ale przynajmniej chronologiczny, pomiędzy porozumieniem czy odprężeniem irańsko-saudyjskim, a tym, co się potem stało z Hamasem. To znaczy, przestrzeń działania dla Hamasu się poszerzyła w wyniku porozumienia
To tak,
irańsko-saudyjskiego.
to zdecydowanie tak.
A po drugie, ja mam wrażenie, że chińska wilcza dyplomacja nie umarła tak całkowicie w tej chwili, bo właściwie dopiero w San Francisco Xi zadeklarował, że będzie mniej wilczy, natomiast nie zadeklarował, że będzie mniej imperialny, a wręcz przeciwnie. A tymczasem, tak na dobrą sprawę, Chiny zajęły miejsce Stanów Zjednoczonych jako główny klient Zatoki Perskiej,
Zgadza
bo
się.
40 lat temu Amerykanie byli głównym interesariuszem, a od 20 lat, ja muszę powiedzieć, że ilekroć rozmawiam z poważnymi politykami amerykańskimi, to słyszę, że weźcie wy odpowiedzialność za Bliski Wschód, bo my tam nie mamy interesów żadnych poza ochroną Izraela.
Dokładnie.
A
Trochę teraz
Chińczycy
fajnie
mają
wygląda, panie
interesy.
ambasadorze, jakby to Amerykanie dwoili się i troili na Bliskim Wschodzie, żeby po prostu uspokoić sytuację dla Chin, tak? Przyszło, gdzie oni później wejdą,
Nie,
tak?
dla
I zaczną
siebie, bo
tam handlować.
oni chcą stamtąd nawiać.
Tak.
Po prostu nie chcą
Dokładnie.
być zaangażowani.
Znaczy, tak jak to pan
Natomiast.
ambasador powiedział, ostatnim takim aktem, oprócz oczywiście w kwestii globalnego ładu, utrzymania swojego prymatu, to tym jedynym powodem, dla którego Stany Zjednoczone są wciąż tak mocno obecne na Bliskim Wschodzie, no to właśnie ochrona Izraela. I tutaj pan ambasador bardzo słusznie wskazał ten związek chronologiczny, który został z wydarzeń, które zostały spowodowane przez rewolucję łupkową w Ameryce. Stany Zjednoczone przestały potrzebować bliskowschodniej ropy, ale potrzebują jej Chiny. Zresztą bardzo często ze strony Amerykanów można usłyszeć, że Chińczycy w tym parasolu bezpieczeństwa, pod tym parasolem bezpieczeństwa są pasażerem na gapę i nie
Agapi.
dokładają się, no a korzystają chociażby z stabilizującej obecności amerykańskiej floty na Morzu Śródziemnym i Oceanie Indyjskim, co jest zdecydowanie faktem. Więc tutaj ten związek chronologiczny, o którym pan ambasador mówi, jest po pierwsze faktem, po drugie jest faktem bardzo, bardzo istotnym dla bliskowschodniej polityki.
Ale bardzo ważne jest to, że podczas już wspomnianego przeze mnie szczytu BRICS właściwie przywódca Xi Jinping mówił językiem Mohammada bin Salmana, mówiąc o rozwiązaniu dwupaństwowym, czyli tutaj rzeczywiście widać pewną jedność interesów i szczerze mówiąc, ja ze swojej perspektywy rozumiem to trochę tak, że oczywiście obydwie strony tego konfliktu mówią o wzajemnym wyniszczeniu się, o tym, że oczywiście zrobimy wszystko, żeby zmieścić i państwo żydowskie, i Hamas, ale ja nie sądzę, że tam zmieni się zbyt wiele, że to będzie jakiś ogromny przewrót na Bliskim Wschodzie. Myślę, że bardziej przegrupowanie, do którego dochodzi obecnie. No i ciekawy, jak ta sieć interesów tkała cię będzie tam dalej. A jeśli o tkaniu interesów, jeśli pozwolicie, panowie, chciałabym przejść do trochę innego regionu świata, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o kimś, kto też mówił Hamasem, a mianowicie o prezydencie Turcji Erdoganie, który poleciał niedawno do Algierii. Tam zdaje się tkać swoją sieć interesów. Odbyło się spotkanie na wysokim szczeblu z prezydentem, z przywódcą Algierii również. Tam oczywiście wspomniano bardzo udaną do tej pory współpracę gospodarczą między dwoma krajami, która osiągnęła już ponad 5 miliardów dolarów w zeszłym roku. Obecnie kraje te zadeklarowały, że dążą do podwojenia tego wolumenu. Podpisano wiele umów handlowych. No i pytanie w takim razie, no bo Turcja wchodzi do Afryki, zarówno pod kątem energetycznym, biznesowym. No i czyje interesy w takim razie zostały naruszone w tej Afryce? Wydaje się, że w pierwszej kolejności nasuwa się tam Francja. Ale co sądzi o tym pan ambasador Nowakowski?
No, dokładnie tak, przy czym nic nowego, bo tak naprawdę od 20 lat ponad polityka Recep'a Erdogana to jest polityka odbudowy osmańskiego kierunku polityki tureckiej. Czyli o ile Turcja Atatürk'a była Turcją modernizującą się i zwróconą ku Europie, to Turcja Erdogana ma być Turcją, która panuje nad obszarami dawnego tureckiego imperium, która jest dużo bardziej muzułmańska czy zanurzona w świecie muzułmańskim. I Turcja niewątpliwie jest jednym z najbardziej rewizjonistycznych państw naszego, powiedzmy, szerokiego otoczenia politycznego. I tutaj Turcy próbują sobie wyrąbać swoje strefy wpływów. No, w Syrii właśnie angażują się w konflikt palestyńsko-izraelski mniej czy bardziej. Turcy są bardzo obecni w wojnie domowej permanentnej w Libii i pójście do Algierii jest naturalnym kierunkiem tureckiej polityki, zwłaszcza rzeczywiście takim rywalem Turcji, czy przeciwnikiem Turcji od dawna jest Francja. Francja, która wspiera Grecję, Francja, która przecież o mało nie doszło kilka lat temu do starcia zbrojnego francusko-tureckiego na morzu, wtedy, kiedy Turcy próbowali rozszerzać swoje obszary wód, wyłącznie strefy ekonomicznej, na te kawałki Morza Śródziemnego, gdzie jest wydobywany gaz. Turcja jest zaangażowana w kompletną zmianę sojuszy na obszarze Południowego Kaukazu. Turcja próbuje, no ale to już jest wkładanie ręki między drzwi trochę, próbuje grać własne interesy w Azji Środkowej. Od pewnego czasu mniej intensywnie, no bo właśnie zdali sobie sprawę, że tam są dwa, właściwie trzy kamienie młyńskie w Azji Środkowej się kręcą, i chiński, i rosyjski, i jeszcze amerykański do kompletu, więc Turcy tutaj no, nie mają wielkiego pola działania. Wobec tego kopią tego słabszego sojusznika w NATO, czyli Francję, mając po pierwsze zakusy kalifackie, czyli chęć przewodzenia całemu światu muzułmańskiemu wokół Morza Śródziemnego. No to jest stara tradycja właśnie Osmanów. A po drugie, no, mając świadomość, że Algieria jest olbrzymim dostawcą surowców energetycznych i właściwie na gazie algierskim wisi Francja i Hiszpania w dużej mierze. Czyli Europa Zachodnia pozbawiona gazu rosyjskiego, czy teraz zrezygnowała z gazu rosyjskiego, bez gazu z Afryki Północnej byłaby bezbronna. Tutaj Turcy myślę, że chętnie by siedli na kurkach obu tych gazowych magistral, i rosyjskiej, i algierskiej. Jeszcze do tego by sobie dołożyli kontrolę nad eksportem częściowo z Iranu, no bo też z Iranu do Europy
I z
musi wyjść
Azerbejdżanu.
przez Turcję. Tak, no z Azerbejdżanu
Jeszcze tak
kontroluje.
wejdę, jeszcze tak wejdę sobie właśnie. Z Azerbejdżanu, uzupełniając, z Azerbejdżanu Turcy kontrolują przepływ ropy. Na dodatek kontrolują przepływ większości ropy irackiej, bo to przez
Tak.
Turcję idzie większość
No
ropy
tak.
z Kurdystanu. I
No
tutaj.
i również gazu azerskiego, a w perspektywie, no bo przecież po to budowano te gazociągi i rurociągi, w perspektywie również gazu z Azji Środkowej, z Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu.
Mamy powtórka z XV wieku, tylko zamiast przypraw
No
surowce
tak.
energetyczne.
No jest dokładnie, no ale to jest marzenie Erdogana i to było zresztą marzenie Davutoglu, tylko oni mieli odrębne pomysły co do metodologii, nie co do celów.
Mimo wszystko
Nie.
osmański sen i Davutoglu i Erdogana w swoim korze, w swoim rdzeniu właściwie były ze sobą bardzo podobne, ale czy z tym tkaniem sieci przez Erdogana w Afryce połączyliby panowie fakt, że Stany Zjednoczone zaktywizowały się w Afryce Centralnej? Bo tam co prawda może być trochę inna sytuacja. Mieliśmy wieloletnie zaangażowanie grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna właściwie w Republice Środkowoafrykańskiej. Ostatnio doszły na suchy taki bardzo duży reportaż, ukazał się w New York Timesie, mówiący o tym, że z kolei amerykańska PMC, prywatna agencja ochrony, tak, czyli mówiąc wprost, prywatna armia, tak, firma Bancroft, przedstawiciele jej udali się do Afryki Centralnej, aby negocjować z tamtejszymi władzami zastąpienie usług grupy Wagnera po śmierci Prigożyna własnymi usługami. No i w takim razie, czy możemy te fakty w jakiś sposób połączyć? Czy może Amerykanie próbują jakoś przejąć ten afrykański przyczółek właśnie po to, żeby ten neoosmański sen turecki nieco przyhamować? Jak
Myślę,
sądzisz,
że
panowie?
nie chodzi, myślę, że nie chodzi o sen neoosmański. Jeżeli się
Tak jest.
zaprzepłoszę, to dwa zdania i oddaję panu Marcinowi pole. Myślę, że nie chodzi o sen neoosmański. Przypominam, że bodaj drugim punktem konkluzji ostatniego spotkania G7 w Tokio była aktywizacja roli G7 na terenie Afryki. Znaczy po prostu Amerykanie, ale również Francuzi, ale również Brytyjczycy, właśnie Zachód obudził się z tym, że Afryka jest konsumowana przez Chiny i przez Rosję politycznie. Znaczy, no, szczególnie po przewrocie w Nigrze, po Burkina Faso, kiedy Francuzów przegoniono z połowy Afryki
Teraz
Zachodniej
mamy też
właściwie.
przykład Sierra Leone, panie ambasadorze, również doszło tam
Tak.
do.
Nie, no zgoda, no to tutaj możemy wyliczyć właściwie cały ten obszar Afryki Zachodniej, który był domeną francuską. I nagle okazało się, że tam chodzą z flagami rosyjskimi, że to nie jest przyjemne. Wobec tego Zachód, żeby utrzymać po pierwsze dojście do surowców afrykańskich, a po drugie, żeby zaopatrzyć się w narzędzia, które będą w stanie zablokować gigantyczną migrację z Afryki, która nam grozi do Europy, Zachód musi być tam dużo bardziej aktywny i Amerykanie oczywiście mają najwięcej narzędzi, ale też pamiętajmy, że Amerykanie są tam delikatnie mówiąc nielubiani, chociaż mniej nielubiani niż tamte mocarstwa kolonialne, więc w tym sensie mają o jeden punkt więcej. Ja zresztą uważam, że jednym z naszych poważnych błędów, naszej, czyli polskiej polityki zagranicznej, jest to, że my po pierwsze straciliśmy gigantyczne aktywa, które mieliśmy w krajach arabskich, zamiast je sprzedać naszym sojusznikom za dobrą cenę. Właściwie operacja Samum była jedynym dowodem takiego działania, bo myśmy no właśnie ten przypadek hotelu Victoria, to co jest odrębnym tematem, myśmy mieli specjalizację w bloku sowieckim o Bliski Wschód. Mieliśmy tam mnóstwo kontaktów, byliśmy dobrze
Znakomite
postrzegani.
narzędzia.
Tak, i mogliśmy to sprzedać Zachodowi, wystąpić tam jako operator, i podobnie byśmy powinni wystąpić przynajmniej częściowo jako operator polityki Zachodu na obszarze Afryki, ponieważ cały czas jesteśmy w stanie sprzedawać tam taką narrację, że my, Polacy, byliśmy też pod zaborami właściwie to było to samo co kolonializm i my i wy mamy tutaj podobne doświadczenie, to wbrew pozorom ta narracja w Afryce wciąż sporo znaczy. Ale generalnie Zachód chce wrócić do Afryki, próbuje szukać różnych ścieżek i stąd między innymi Amerykanie w Republice Środkowoafrykańskiej.
Ja tutaj
Tak?
mogę się to jeszcze,
Bardzo proszę, panie
mogę
Marcinie.
się tylko zgodzić z panem ambasadorem. Od siebie dodam jeszcze, że to też przychodzi mi na myśl w tym momencie kolejna historyczna analogia, tym razem z końca XIX wieku i ten słynny Scramble for Africa. Tutaj po tej, nazwijmy
Tak.
to, kilkudekadowej fascynacji Bliskim Wschodem i jego węglowodorami, no, świat, w szczególności świat zachodni, przypomniał sobie o Afryce, z jednej strony o jej bogactwach i niezwykłym potencjale, które ona oferuje, z drugiej strony o jej strategicznej wadze i zagrożeniach, jakie może przynieść no, jakakolwiek penetracja Afryki przez państwa wrogie Zachodowi. No, tutaj Turcja jest takim problematycznym elementem tego właśnie, czy Zachodu, czy
Ja
Wschodu.
myślę, że Turcja wykonuje operację, która może przypominać to, co brzmi jako moja porada dla Polski. Czyli Turcy
Tak jest.
budują sobie tam własne
Tak jest. To
przyczółki,
właśnie
żeby je
chciałem
dobrze
powiedzieć.
sprzedać. Przepraszam.
To właśnie chciałem powiedzieć. I robią to w sposób bardzo umiejętny. Tam, gdzie można, grają islamem, no bo są państwem muzułmańskim jak najbardziej, zwłaszcza pod rządami Erdogana. Tam, gdzie jest to niemożliwe, no to grają na to, że właściwie to grają tą kartą, że to właściwie no my jesteśmy niby w tym NATO, ale tak naprawdę nie jesteśmy Zachodem, jesteśmy Turcją i tak dalej, i tak dalej. I to w połączeniu z, no jakby nie było, dużym potencjałem tureckiej gospodarki jest skuteczne. I sądzę, że w najbliższej przyszłości zobaczymy jeszcze wiele zarówno tureckich inicjatyw, jak i właśnie euroatlantyckich, przy czym główny do tej pory, przynajmniej główny tradycyjny, historyczny rozgrywający, czyli Francja, no ostatnimi czasy ponosi porażki. To oczywiście nie jest tak, że Francuzi zostali wyparci z Afryki i zostały już tam zgliszcza po ich wpływach. To jeszcze długo, długo nie. Natomiast
Oni trzymają
faktycznie.
walutę przede
Dokładnie,
wszystkim.
właśnie miałem zmierzać do długo jeszcze język francuski, nawet jeśli zostanie strącony z piedestału języka urzędowego, to i tak będzie językiem kultury, i tak będzie językiem dyplomacji, i tak będzie językiem coine, językiem tym ponadnarodowym, to nazwijmy. Frank francuski będzie walutą i te wpływy
Znaczy
Francji tam będą.
frank
Zachodnioafrykański,
zachodnioafrykański.
tak, przepraszam, dziękuję za czujność. Frank północnoafrykański, ale pomimo tego no, Francja otrzymała kilka bolesnych ciosów, no bo też tutaj trzeba z jednej strony pamiętać o tej rywalizacji potęg, rywalizacji mocarstw, no ale też o sytuacji na miejscu. I tutaj właśnie najpierw Związek Radziecki, a później Rosja mogą grać tą kartą antyimperialną, antykolonialną, no, z tego prostego powodu, że no, ludzie, delikatnie mówiąc, czy to w Mali, czy w Nigerii, czy Kamerunie, czy dawnym Zairze, obecnym DR Kongo, ludzie są, delikatnie mówiąc, niezadowoleni z obecnego panującego tam systemu. No i kiedy przychodzi prawda, wcześniej no, Rosjanin, i mówi, że tutaj, prawda, my walczymy z imperializmem, mieliśmy, prawda, rewolucję bolszewicką, która obaliła monarchię i później mieliśmy kraj mlekiem i miodem płynący. Oczywiście o represjach, gułagach no, nie wspomina się,
No
bo to
nie no, no dla
drobiazg, nie?
każdego dyktatora afrykańskiego gułag to jest po prostu sama przyjemność i sport, jak mawiał Niziurski.
Więc z jednej
Chętnie
strony ludziom to
skopiowali.
tak jest. Dyktatorom miło posłuchać, prawda, o technicznych rozwiązaniach, które władza radziecka brytyjska, później rosyjska oferuje w zakresie zarządzania państwem. Z kolei ludziom poza systemem no, miło słuchać o antyimperializmie, o powszechnej równości
No to
i każdemu
panie Marcinie, wracamy w
według
takim razie
potrzeb i
do
możliwości.
tej znanej nam z historii koncepcji trzeciego świata tak naprawdę, bo trzeba przypomnieć, że samo to określenie od samego początku nie było przecież określeniem pejoratywnym, określającym jakieś zacofanie cywilizacyjne, ale właśnie trzeci świat, Afryka, jako to miejsce wolne od tej imperialnego starcia pomiędzy
Dokładnie,
Stanami
z dwóch państw
Zjednoczonymi a...
niezaangażowanych, bardzo prężnie
Tak.
działających swego
Zgadza
czasu i
się.
tak dalej, i tak dalej.
Zgadza się. No czy...
Teraz mówimy globalne południe i właściwie znaczy to to samo.
Ale prawda, ale tutaj mamy tylko tą konotację geograficzną, prawda? Nikt nie mówi, że tam trzeci jakby na podium, czyli ten najgorszy. Nie, nie, po prostu południe.
No to zobaczymy, drodzy panowie, w takim razie, jak ten kolejny teatr właściwie walki pomiędzy Francją, Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, jako plansza tego starcia jawi się nam w najbliższym czasie Afryka właśnie i zobaczymy, co z koncepcją strategicznej suwerenności Francji stanie się
No,
wówczas, tak?
muszę powiedzieć, że Francuzi to próbują nawet wpisać do tego, tą strategiczną suwerenność próbują wpisać do tego nieszczęsnego projektu zmian
Tak.
w traktatach europejskich, co muszę, ja to dość dokładnie przeczytałem, muszę powiedzieć, że ta strategiczna suwerenność mi zadzwoniła tak jak dzwonek alarmowy w pewnym momencie.
Będziemy.
Ale
Mam
z drugiej strony.
podobnie, jak to słyszę.
Ale z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, jeżeli ma tam być Francja, to Francja sama nie da rady. No właśnie to na tym polega, że jedna połowa jest taka, że tam strategiczna suwerenność, a druga połowa jest taka, że Europa będzie coś znaczyć, jeżeli będzie działała jako całość, bo żadne z państw europejskich, ani Niemcy, ani Francja nie mają wystarczającej siły i zasobów, żeby toczyć walkę o dominację nad
Dokładnie.
globalnym południem, która jest jednym z głównych elementów w tej chwili rozgrywki mocarstwowej, bo ja uważam, że mamy w tej chwili cztery teatry działań tak naprawdę, w jakimś sensie równoległe, gdzie toczy się wojna między nową osią zła a światem zachodu. To jest wciąż jeszcze na szczęście wychłodzony front, ale najgroźniejszy potencjalnie na zachodnim Pacyfiku. To jest Ukraina-Rosja, to jest Bliski Wschód z dodatkami, łącznie z Południowym Kaukazem, jako
Tak,
tym,
bo
który
moim zdaniem
widzimy.
nie ma sensu tego, że
Tak?
wiadomo, geografia jest w tym temacie jasna, ale
Tak. I a
teatr to
cz
jest.
czwartym, czwarty, czwarty front to jest Afryka. I ten konflikt globalny się będzie raczej zaostrzał niż łagodził.
Mówiąc o Azji Południowo-Wschodniej, ja na sam koniec jeszcze króciutko chciałam rzucić jeszcze jeden taki temat, bo bardzo niespodziewanie oczy Unii Europejskiej zwróciły się w stronę granicy birmańsko-chińskiej i w kierunku wydarzeń, które tam od właściwie kilkudziesięciu dni już mają miejsce, ale dopiero w ostatnim czasie rozgorzało wiele mocniej. Mamy przykład walk, które tam się obecnie odbywają, bo trzeba przypomnieć o tym, że Birma, czy też nazywana inaczej
Myanmar.
Mianmą, tak? Nazywana Mianmą, zarządzana jest przez juntę wojskową. Mamy obecnie tam sytuację taką, że doszło do zjednoczenia organizacji rebelianckich, trzech głównych organizacji, które twierdzą, że przejmują kolejne tereny w prowincji Shan przy granicy z Chinami. No i mamy również wypowiedzi polityków europejskich, a skąd właśnie europejskich? No między innymi stąd, że Unia Europejska od dawna bardzo, bardzo dużymi pieniędzmi wspiera Birmę, wspiera proces pokojowy w Birmie między innymi. No i w ostatnich dniach również do wybrzeży Birmy przybyła chińska marynarka wojenna. Oficjalnie w celu ćwiczeń wojskowych, ale ich zakres ani ich plan nie jest obecnie znany. Oficjalnie marynarka chińska i Chińczycy przyglądają się rozwojowi sytuacji, ale jestem ciekawa i pytanie mam do pana ambasadora, czy Chińczycy rzeczywiście mają się czego obawiać, jeśli chodzi o tą Birmę?
Mają, bo Chińczycy byli de facto głównym politycznym sponsorem reżimu wojskowego. Chińczycy wysadzili w powietrze tak naprawdę poprzednie to bardzo kruche porozumienie, czy w każdym razie uczestniczyli w wysadzeniu powietrze tego porozumienia między siłami demokratycznymi a armią, która jest prochińska. No i w tej chwili im się ten układ, ta układanka zaczyna sypać. No więc Chińczycy naprawdę to dla mnie zrobiło wielkie wrażenie to, co powiedział Xi Jinping, że świat jest wystarczający dla nas dwóch, powiedział Amerykanom,
Joe Bidena,
ogłaszając
tak,
tego po
ostatnio w San
prostu.
Francisco.
Tak. No więc ogłaszając po prostu, że Chiny mają ambicje bycia równorzędnym imperium i stosują starą zachodnią metodę dyplomacji kanonierek, bo no najzwyczajniej w świecie wysyłając flotę. Dlatego zresztą ja się właśnie dopatruję tej muzyki języka mandaryńskiego w zarządzaniu Hamasem. Bo Chińczycy bardzo sprawnie często zarządzają różnymi operacjami kryzysowymi. Natomiast no, ja powiem tak, myślę, że powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, o której na przykład piszą Hindusi wprost, że wojna w Ukrainie to jest w rzeczywistości proxy war pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, wcale nie Rosją. I że jądrem nowej osi zła jest Chińska Republika Ludowa. Chińczycy są sprawni dyplomatycznie, bardzo rzadko używają siły, no ale właśnie przykład Birmy pokazuje, że oni zaczynają wchodzić w ten paradygmat, model polityki, którą z umiarkowanym powodzeniem, szczerze mówiąc, stosują Amerykanie.
No tak, trzeba też wspomnieć w kontekście Birmy, że tutaj rok 2021 był takim przełomowym okresem, kiedy junta
No tak.
wojskowa przejęła władzę, obalając tym samym Narodową Ligę na rzecz Demokracji. Wówczas na 33 lata do więzienia trafiła była przywódczyni kraju Aung San Suu Kyi.
No cóż, i w ogóle wcześniej została wyklęta przez Zachód za poparcie działań skierowanych przeciwko Rohingyom. To my mamy w ogóle bardzo, bardzo uproszczoną wizję rzeczywistości tamtego obszaru.
Tak, zgadza
To
się.
nie jest tak, że są jedni źli, drudzy dobrzy.
Tak, zgadza się.
Tu na przykład siedzi Ormianka i ona uważa, że o nich zapomnieli.
Szczególnie w kontekście tego, o czym pan
A
ambasador,
właśnie mi
tak,
postanowiła
mówił
ugryźć,
wcześniej,
teraz już
że
mówię. Ci.
o tej tragedii Ormian w Górskim Karabachu. No
Mhm.
tak, Unia Europejska obecnie przyjęła taką postawę Wait and see, tak naprawdę, jeśli chodzi o ten konflikt. My również taką postawę przyjmujemy. Mam nadzieję, że za czas jakiś będziemy mogli trochę więcej opowiedzieć o rozwoju wypadków na granicy birmańsko-chińskiej. No i tę dzisiejszą podróż dookoła świata, tym akcentem kończymy. Myślę, że udaliśmy się w bardzo owocną i też taką pogłębioną analitycznie podróż. Byliśmy w wielu miejscach globu. Z naszymi gośćmi niezawodnymi w tej materii. Ja dziękuję bardzo serdecznie panu ambasadorowi Jerzemu Markowi Nowakowskiemu
Dziękuję również.
za wizytę dzisiaj w Nowej Konfederacji, panu Marcinowi Krzyżanowskiemu również. Mam nadzieję na kolejne spotkania z panami. Być może już za 2 tygodnie omówimy sobie postęp wydarzeń, tylko na Bliskim Wschodzie. Ja dziękuję państwu również za uwagę.
Tak, ja muszę powiedzieć, pani Gabrieli, pani pozwoli,
Proszę bardzo.
komplement pod adresem Nowej Konfederacji i spoiler książki, bo jestem w trakcie lektury takiej książki Narodziny Wszystkiego. Nie mam procentów od wydania, natomiast autorzy tej książki w pewnym momencie stwierdzają rzecz dość rewolucyjną, ale która w kontekście Nowej Konfederacji i naszego spotkania, czy jednego z naszych spotkań jest warta przypomnienia. Mianowicie autorzy stwierdzili, że w ogóle ludzka inteligencja i ludzka cywilizacja rozwinęły się przede wszystkim dlatego, że ludzie pomiędzy sobą dyskutowali. Dyskusja jest fundamentem jakiegokolwiek rozwoju i postępu, wcale nie samodzielne myślenie osamotnionych geniuszy. Państwo dają to pole do dyskusji i do tego, żeby się myśl nasza macerowała w wymianie
Zgadza
poglądów.
się, panie ambasadorze. Ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale też piękną puentę tych naszych spotkań cyklicznych, bo to są bardzo pouczające spotkania zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że dla naszych widzów również. Panie Marcinie, chciałby się pan podzielić jakąś lekturą na koniec również?
Bardzo bym chciał, ale niestety przez ostatnie dni, nawet tygodnie, siedzę bardzo, bardzo głęboko w temacie budowy państwa w Afganistanie i zdaję sobie niestety sprawę, że jakkolwiek są to fascynujące lektury, to dla kogoś, kto no, nie zajmuje się bezpośrednio tylko i wyłącznie Afganistanem, będą po prostu zbyt nudne, ale spośród nich mogę polecić nową książkę pod tytułem Trzecia wojna afgańska. Świeżynka jest dopiero bodajże od 2 tygodni w sprzedaży. Sam jeszcze jej nie mam w twardym egzemplarzu, ale miałem okazję zerknąć na taką makietę, nazwijmy to, wydawniczą, i dla osób zainteresowanych historią regionu, historią Imperium Brytyjskiego, to jest coś, co mogę zdecydowanie polecić. Napisana bardzo, bardzo przystępnym językiem i oparta na źródłach zarówno radzieckich, jak i brytyjskich, co jest pewną rzadkością w ujęciu tej tematyki.
Doskonale. Bardzo w takim razie panom dziękuję. Polecamy naszym widzom lektury. Polecamy też najnowszą książkę Bartłomieja Radziejewskiego, bo on też wydał ostatnio, jest dostępna w przedsprzedaży już książka Nowy Porządek Globalny, Mocarstwa Średniacy i Niewidzialne Siły Rządzące Światem. Zachęcam do lektury, bo jest to w pewien sposób książka pionierska opisująca ład czterobiegunowy, z którym mamy obecnie na świecie do czynienia. Ja Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Gabriela Masztefek i zapraszam Państwa na kolejne podróże dookoła świata z dwutygodnikiem Nowej Konfederacji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.